Kochani, naszą dzisiejszą refleksję rozpoczniemy od fragmentu listu świętego Jakuba apostoła. Otóż święty Jakub mówi tak: jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Język jest pośród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. Jest to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi i siostry moje. Dlatego, żeby tak nie było, żeby z tych samych ust nie wychodziło błogosławieństwo i przekleństwo, zrobiłem listę 7 grzechów głównych dotyczących języka. I tak króciutko je przedstawimy. Bo zachęcałem, żeby mówić tylko pozytywnie, a negatywnie tylko tam, co trzeba. No więc to trzeba delikatnie pokazać, czego nie należy robić. No więc tak, pierwsza myśl, pierwszy grzech główny dotyczący języka to plotki. Co mam na myśli, mówiąc plotki? Mam na myśli to, że mówimy o kimś w sposób zły, mówimy o kimś źle, bez jego obecności. I nie jest to konieczne, nie służy to żadnemu celowi, nie przynosi to żadnego dobra i nie jest to konstruktywne. Warto tutaj pójść sobie za radą Pana Jezusa, którą zapisał ewangelista Mateusz w 18 rozdziale. Jeśli wspomnisz, że brat twój ma i siostra coś przeciw tobie, to najpierw idź i upomnij go w 4 oczy. Nie warto rozmawiać o kimś, nawet jeżeli mówimy rzeczy prawdziwe, złe, jeżeli to nie przynosi żadnego dobrego rezultatu. I tak logicznie myśląc, po Matwizie, to sobie myślę, że jeżeli na przykład z jakąś osobą rozmawiam i słyszę od niej, że mówi źle na temat innej osoby, to mogę raczej racjonalnie założyć, że jak pójdzie do innej osoby, to będzie o mnie mówić źle. Bo taka jest po prostu natura tego człowieka. Więc pierwszy grzech główny to plotki. Drugi to osądzanie. Popatrzmy, że jeżeli też tak mamy w naszej naturze, jeżeli rozmawiamy z kimś i wyczuwamy tylko, że ta osoba nas osądza, ale osądza w takim sensie negatywnym, że stara się dostrzec coś niewłaściwego w naszym zachowaniu, to później unikamy takiej osoby. Nie chcemy za bardzo z nią rozmawiać. Taką mam bardzo fajną znajomą, którą zawsze jak spotykam na katedralnej, to teraz już wiem, jak się zachować. O, tak podchodzi i ja już wiem, co będzie. O, Mariusz, jak ty dzisiaj źle wyglądasz, co się stało? Chorujesz może? Albo jesteś niewyspany? Coś z tobą nie tak. I tak przez pierwsze kilka miesięcy to nie wiedziałem, jak się zachować, a teraz to się uśmiecham i mówię, a to dlatego, że ciebie widzę. Okej, aż mikrofon spadł. Także no nie ma sensu wydawać sądów, też właśnie jeżeli to niczemu nie służy, bo no są takie sytuacje, no właśnie tutaj mam powiedzmy taki trzeci grzech główny, to takie negatywne nastawienie, w ogóle negatywne nastawienie do życia, które się też przekłada później na nasze słowa, na nasze spotkania z innymi ludźmi. Na przykład ktoś może powiedzieć, mamy dzisiaj 10 grudnia 2022 rok, a rozmówca na to, no właśnie, czyż to nie okropne? Od razu, od początku takie widać negatywna energia, jeśli można tak powiedzieć, płynie z ust. No i to po prostu nie buduje, prawda? Następny, czwarty grzech to narzekanie. Narzekanie, tutaj popatrzmy, wczoraj o tym mówiliśmy w fragmencie z Księgi Przysłów. Owocem ust nasyci człowiek wnętrze. To, co wypowiadasz, po pewnym czasie będzie w twoim wnętrzu. Czyli jeżeli ktoś ciągle wypowiada rzeczy trudne, smutne, które powodują właśnie przygnębienie, to po pewnym czasie sam stanie się takim człowiekiem przygnębionym, smutnym, zgorzkniałym. Dalej, kolejna sprawa, piąty grzech to wymówki. Co to znaczy wymówki? To znaczy, że staramy się raczej obwinić drugiego człowieka za zaistniałą sytuację. Na przykład możemy sobie wyobrazić, że coś się stało w pracy, pracujemy razem, jakieś niepowodzenie w firmie i chociaż wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, to jednak to poczucie winy staramy się przerzucić na kogoś drugiego. To jest oznaka po prostu braku dojrzałości, braku odpowiedzialności. Jeżeli coś nam nie wyszło, to wszyscy powinniśmy się do tego przyznać i wszyscy wyciągnąć konstruktywne wnioski. Dalej, szósty grzech główny dotyczący języka to wyolbrzymianie albo koloryzowanie. To dotyczy, myślę, przede wszystkim panów. Przebiegł 11 kilometrów, a siedzieli z kolegą i mówi: słuchaj, prawie 20 kilometrów przebiegłem, wow. Albo złowił takiego karpia, a mówił, że takiego, prawda? To jest czasem fajne, takie wyolbrzymianie, bo to dodaje troszkę takiego smaczku w rozmowach, ale gdy ludzie się orientują, że tak jest, no to przestają ci wierzyć po prostu. I taka jest konsekwencja właśnie tego wyolbrzymiania, czy też koloryzowania. No i siódmy grzech główny to dogmatyzm. Dogmatyzm w znaczeniu mylenie faktów z opinią, prawda? Fakty są takie, ale moja opinia na ten temat, która jest delikatnie rozmija się z faktami, staje się dla mnie dogmatem. I myślę, że wiecie, że są tacy ludzie, że z góry wiemy, że jakichkolwiek byśmy racjonalnych argumentów nie użyli, to i tak to nie zostanie przyjęte. Czasem tak się zdarza. Ja pamiętam tę sytuację, o której już czasem opowiadałem w Rzymie w czasie studiów z kolegami, żeśmy jedli śniadanie. Mieliśmy tam, nas było 50 prawie osób z 26 krajów w tym akademiku i takie były stoliki czteroosobowe, każdy sobie siadał gdzie chciał, więc pewnego razu dwóch kolegów się pokłóciło o herb jakiegoś papieża. Wojna wybuchła. Co było w tym herbie? W końcu jeden tak już uniesiony gniewem poszedł po encyklopedię, przyniósł i pokazał. A ten drugi mówi: no i co z tego, że ty masz rację, jak ja ci jej nie przyznam. Czyli popatrzcie, no to jeszcze tak właśnie dla podsumowania wymieńmy jeszcze raz te grzechy związane z naszym językiem. Plotki, osądzanie, negatywne nastawienie, narzekanie, wymówki, wyolbrzymianie i dogmatyzm, czyli mylenie faktów z opiniami. To są te rzeczy, które nie powinny wychodzić z naszych ust. Natomiast co powinno wychodzić? I tutaj dopełnimy świętego Jakuba świętym Pawłem w liście do Rzymian. Popatrzmy, znamy ten piękny tekst, który bardzo często bywa wykorzystywany przy różnych ewangelizacjach, kiedy zachęca się do przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. W 10 rozdziale święty Paweł mówi tak, listu do Rzymian. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Paweł mówi tu o dwóch różnych rzeczach. O akcie wiary, czyli o uwierzeniu w Boga, uwierzeniu w to, czego dokonał Jezus, ale także później o wyznawaniu. Wiemy też, że w niektórych kościołach protestanckich, takich można dziś powiedzieć na skraju sekt, albo też i w sektach, ten tekst bywa bardzo źle wykorzystywany, bo jest takie nauczanie często, że jeżeli rzeczywiście uwierzyłeś w Jezusa, że Jezus jest Panem, że cię zbawił i przyjąłeś Go wyznając to ustami, dosłownie, Jezus jest Panem, to od tego momentu jesteś zbawiony. Cokolwiek by się działo później w twoim życiu, ty już jesteś zbawiony. U protestantów czasem wprost pada takie pytanie, czy jesteś zbawiony? My raczej mówimy, czy się nawróciłeś, albo czy żyjesz blisko Pana Boga, a tam wprost, czy jesteś zbawiony? Otóż tak naprawdę teologicznie rzecz ujmując, jesteśmy odkupieni przez Jezusa. Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia, co nam otwiera drogę zbawienia. Jezus już uczynił wszystko dla naszego zbawienia, odkupił nas, a to, czy będziemy zbawieni, zależy tylko od nas. I nie zależy tylko od jednego zdania, które wypowiemy fizycznie ustami, Jezus jest Panem, ale zależy od naszej postawy wiary. I tutaj właśnie bardzo też dziękuję pani Basi za to, że nam pokazała, że Septuaginta unika antropomorfizmów. Święty Paweł jest Żydem i tutaj w Nowym Testamencie popatrzmy, mówi o człowieku, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. Ale co to znaczy wyznać ustami dla Żyda, dla mentalności żydowskiej? To znaczy nie tylko wypowiedzieć jakieś słowa, ale żyć zgodnie z tym słowem. Chodzi o postawę wiary, a nie tylko o słowo. Bo popatrzmy, właśnie nawiązując do Septuaginty, ile razy w Starym Testamencie czytamy tak, usta Pana to wyrzekły. Wiemy, że Pan Bóg nie ma ust, więc tłumacz na język grecki pewnie będzie unikał tego sformułowania, usta Pana. Powie być może wyrocznia Pana, albo to mówi Pan, żeby nie mówić o ustach, ale słowo usta Pana to wyrzekły, to znaczy, że powiedział to cały Bóg. Nie tylko jego usta, których nie ma, tylko Bóg tak powiedział. Więc Paweł, żyjąc w tej mentalności, kiedy mówi, jeżeli ustami swoimi wyznasz, to znaczy całym sobą wyznasz. Musisz to, co wyznajesz, potwierdzić swoją postawą. I to jest postawa wiary. Czyli najkrócej mówiąc, święty Paweł bardzo często w swoich listach, właśnie, zwłaszcza w liście do Rzymian i w liście do Galatów, powtarza, jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie z uczynków. Uczynki, ma na myśli uczynki prawa, czyli całe prawo Starego Testamentu. Paweł mówi, możesz się starać zachowywać wszystkie przykazania, 613 przykazań zapisanych na kartach pięcioksięgu. Jeżeli będziesz bardzo skrupulatnie starał się je zachowywać, to wiesz co? Nie będziesz zbawiony, bo jesteśmy zbawieni przez wiarę, a sama postawa wiary, czyli zachowanie uczynków, nie wystarczy. Wiara powinna być także wyznawana. I popatrzmy, że to nauczanie świętego Pawła dopełnione jest przez świętego Jakuba. Zaczęliśmy od Jakuba, to rozważanie. Święty Jakub mówi, wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz. Złe duchy też wierzą i drżą. Złe duchy też mają akt wiary. Wiedzą, że Jezus na przykład odkupił człowieka na drzewie krzyża. My też możemy w to uwierzyć, wierzymy i bardzo dobrze, to jest akt wiary. Sam akt wiary nie wystarczy do zbawienia. Złe duchy też wierzą i drżą. Sama postawa wiary, czyli wykonywanie uczynków prawa, ale nie przyjęcie Jezusa, odrzucenie Jezusa, też nie wystarczy, bo jesteśmy zbawieni przez Jezusa. I dlatego zbawia nas wiara, którą należy rozumieć jako akt wiary plus uczynki wiary, czyli postawa wiary. Nasz akt wiary potwierdzamy właśnie naszym sposobem życia szlachetnego, pięknego, na wzór samego Jezusa. Amen.